Na europejskie drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Zawiodą nas one dzisiaj do Torunia, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, gdzie realizowany jest program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Szczególnie te rozmowy polecam młodym osobom od 15 do 29 roku życia, które nie uczą się i nie pracują zawodowo. Jak zaktywizować się, jak pojawić się na rynku pracy? Dzięki pieniądzom Unii Europejskiej jest to możliwe. Ale jak zawsze na początek garść unijnych nowości Ireneusza Sangera.
Brytyjski premier David Cameron wystąpi dziś po raz ostatni w Izbie Gmin. Potem uda się do Pałacu Buckingham złożyć urząd. Wkrótce po nim pojedzie tam nowa lider partii konserwatywnej Theresa May, by uzyskać zgodę królowej na sformowanie rządu.
David Cameron nie tak planował końcówkę swojej kariery politycznej, kiedy rok temu konserwatyści wygrali zdecydowanie wybory powszechne. Zapowiadał wprawdzie, że ustąpi przed końcem pięcioletniej kadencji, ale nikt nie spodziewał się, że nastąpi to zaledwie po roku. Nawet już po przegranym referendum unijnym i zapowiedzi swej dymisji Cameron planował ponad dwumiesięczne pożegnanie z urzędem, włącznie z podróżami zagranicznymi do Afryki i na szczyt G20 w Chinach. Tymczasem wybory nowego lidera partii rozstrzygnęły się znacznie wcześniej i pozostał mu na pociechę tylko aplauz ministrów na wczorajszym ostatnim posiedzeniu gabinetu, a dziś również ostatnia sesja interpelacji poselskich. Po 6 latach przed rezydencję na Downing Street ponownie zajechała wczoraj ciężarówka firmy przewozowej. Za czarnymi drzwiami z dziesiątką pozostanie dziś chwilowo już tylko kot Larry, legitymujący się tytułem oficjalnego myszołapa kancelarii gabinetu premiera. Wieczorem na miejsce 49-letniego Davida Camerona oraz jego żony Samanty i trójki dzieci na Downing Street sprowadzi się o 10 lat starsza Theresa May i jej mąż Philip. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.
Konsekwencje Brexitu dla globalnej polityki i relacji transatlantyckich były jednym z głównych tematów spotkania szefów Rady i Komisji Europejskiej z prezydentem USA. Barack Obama rozmawiał z Donaldem Tuskiem oraz Jean-Claude'em Junckerem przed niedawnym szczytem NATO w Warszawie.
Barack Obama przyznał, że głosowanie w Wielkiej Brytanii wzbudziło obawy o przyszłość europejskiej integracji. Wyraził jednak przekonanie, że negocjacje w sprawie dalszych relacji Londynu z Brukselą będą prowadzone w sposób uporządkowany i odpowiedzialny. Niestety niektórzy zaczęli już sugerować, że cały europejski system gospodarczy i bezpieczeństwa się wali. Chciałbym jednak powiedzieć, że jak zawsze w takich momentach zmiany, tego typu hiperbole są nie na miejscu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że geopolityczne skutki Brexitu mogą być poważne i w interesie amerykańskim i europejskim jest to, aby Unia i Wielka Brytania utrzymały możliwie jak najbliższe relacje. Do wszystkich naszych oponentów w Europie i poza nią, którzy czekają na kolejny odcinek po Brexicie, mówię jasno i wyraźnie. Nie zobaczycie na ekranach hasła ciąg dalszy nastąpi. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że Stany Zjednoczone, NATO i Unia Europejska to filary porządku światowego. Wzajemnie się uzupełniamy i wspólnie działamy na rzecz pokoju i stabilności w Europie, w naszym sąsiedztwie i poza nim, mówił Juncker na konferencji po spotkaniu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
Hiszpania chce uniknąć kary za nieskorygowanie zawyżonego deficytu budżetowego. Madryt przedstawi w Brukseli plan, który pozwoli zaoszczędzić 8 miliardów euro i zmniejszyć deficyt. Wczoraj Komisja Europejska uruchomiła procedurę dotyczącą kary dla Hiszpanii i Portugalii.
Zgodnie z unijnym prawem Hiszpania ma 10 dni na przekonanie Komisji Europejskiej do rezygnacji z kary. Może ona wynieść 2 miliardy euro. Poza tym może być zamrożona część unijnych funduszy dla Hiszpanii. Dlatego Madryt zaprezentuje dziś plan działań, którego celem jest korekta deficytu budżetowego. Najważniejszym z nich ma być podniesienie podatku od spółek, poza tym skuteczniejsza walka z szarą strefą i oszustami podatkowymi. Pełniący funkcję ministra gospodarki Luis de Guindos zapewnił, że dzięki tym działaniom przyszłoroczny deficyt budżetowy spadnie poniżej 3% produktu krajowego brutto. Rozwiązanie problemu może utrudnić to, że w Hiszpanii trwają negocjacje dotyczące utworzenia nowego rządu. Tylko pełnomocny gabinet ma bowiem kompetencje, aby podnieść podatki i wypełnić zalecenia Komisji Europejskiej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka.
W opinii Stanisława Karczewskiego Donald Tusk powinien zakończyć swoją misję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej po zakończeniu obecnej kadencji. Marszałek Senatu, gość radiowej jedynki, uzasadniał to m.in. brakiem jego aktywności, zwłaszcza w kontekście Brexitu.
Prawo i Sprawiedliwość zawsze popierało Polaków, kandydatów na ważne urzędy międzynarodowe. To zawsze byliśmy tego samego zdania i zawsze podtrzymywaliśmy to. Być może podtrzymamy, nie wiem, jaka będzie decyzja, od razu zastrzegam. Natomiast gdybym ja miał zadecydować, to bym powiedział, że nie, wystarczy. To pan Donald Tusk przez 2,5 roku sprawował swoją funkcję, nie był aktywny, chociażby w obliczu Brexitu, no i tej sytuacji, do której doszło. Ja myślę, że jego misja powinna się zakończyć, ale to jest moje osobiste zdanie.
Kadencja Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej kończy się w maju 2017 roku.
To były Euronewsy Ireneusza Sangera, a teraz przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
We Włoszech rządzi teraz premier Matteo Renzi i Partia Demokratyczna. Naturalnie więc Partia Demokratyczna wystawiła też swojego kandydata na urząd burmistrza stolicy Włoch, bo fotel to z bardzo wielu oczywistych powodów prestiżowy. No i klęska, sromotna przegrana. Z kim? Z 37-letnią prawniczką, która tyle tylko ma politycznego doświadczenia, ile wyniosła z jednej kadencji bycia radną. Okazuje się, że Włosi, zniechęceni do klasy politycznej, w kolejnych miastach oddają władzę w ręce swoich ulubionych populistów. W tygodniku Przegląd Mateusz Mazzini publikuje tekst Pięciogwiazdkowa królowa populizmu. Virginia Raggi reprezentuje rosnący w siłę ruch pięciu gwiazd. Formację stworzył 7 lat temu telewizyjny komik Beppe Grillo. Organizował satyryczno-polityczne wiece, nawoływał do patrzenia politykom na ręce, do odsuwania od władzy ludzi, którzy zacementowali włoską scenę polityczną. Ośmieszali działaczy ich nieudolne działania. W wyborach parlamentarnych 3 lata temu formacja Ruch Pięciu Gwiazd zajęła 3. miejsce i do parlamentu wprowadziła aż 160 posłów. Takie hasła jak walka z korupcją, zaostrzenie kar, ochrona środowiska trafiały do Włochów, reagowali z sympatią i aprobatą. Młodym ludziom podobały się projekty bardziej skutecznej i sprawiedliwej redystrybucji podatków. W krótkim czasie Ruch Pięciu Gwiazd z ekscentrycznej akcji telewizyjnego showmana przerodził się w silną, populistyczną formację. Dotąd jednak żaden polityk Ruchu Pięciu Gwiazd nie objął stanowiska tak politycznie wyeksponowanego, jakie objęła w ubiegłym tygodniu Virginia Raggi. Poza splendorem i miejscem w historii czeka ją zadanie porównywane do czyszczenia stajni Augiasza. Stolica Włoch od dziesięcioleci jest w stanie ekonomicznego i organizacyjnego chaosu. Skostniałą biurokrację, no a jaka ma być w wiecznym mieście, tworzy 60 tysięcy urzędników. Zawiłe struktury uniemożliwiają często załatwianie nawet prostych spraw. A deficyt publiczny Rzymu w tym roku osiągnie 12 miliardów euro. Do tego wszechobecna korupcja. Po prostu wymarzony grunt do realizowania populistycznych haseł Ruchu Pięciu Gwiazd. Tym bardziej, że wiadomo skądinąd, iż mieszkańcy Rzymu oczekują prostych recept i zdecydowanych cięć. Pierwsza w historii Rzymu kobieta na stanowisku burmistrza deklaruje, że chce bardzo dobrze zapisać się w pamięci Rzymian swoją skutecznością w rozwiązywaniu tych licznych problemów. Pięciogwiazdkowa królowa populizmu. Mateusz Mazzini, tygodnik Przegląd.
Program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój to program skierowany dla ludzi, którzy poszukują swojego miejsca na rynku pracy. Poprosiłem o rozmowę panią Małgorzatę Majewską, kierowniczkę Wydziału Wdrażania Power, bo to tak trochę z angielskiego, z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Cóż to takiego ten Power?
Power jest to program aktywizacji osób młodych do 29 roku życia, które pozostają bez pracy, w szczególności do tych osób, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu, czyli tak zwanej młodzieży NIT. Wsparcie realizowane jest zarówno dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, tutaj wsparcia udziela Powiatowy Urząd Pracy, jak i dla osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Tutaj mamy projekty konkursowe instytucji rynku pracy.
Projekty konkursowe, ale także zgłoszenia z rejonowych urzędów pracy. Na co mogą liczyć ci młodzi ludzie, jeśli zechcą skorzystać z tego właśnie programu?
Przede wszystkim mogą liczyć na poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. W ramach takiego doradztwa zawodowego takim elementem wymaganym, ale też myślę bardzo potrzebnym, jest identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia i zdiagnozowanie ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.
Czyli pomysł na siebie.
Tak, dokładnie. Dobranie formy wsparcia do tego, co tak naprawdę osoba potrzebuje, ażeby jej sytuacja na rynku pracy uległa polepszeniu.
No a rozmawiamy o osobach szczególnych, bo osobach, które się nie kształcą i nie pracują, czyli jakby w swoim rozwoju się gdzieś zatrzymały.
Tak, szczególnie jeżeli chodzi o osoby niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, te bierne zawodowo i też bezrobotne, ale przede wszystkim jakby sięgamy rzeczywiście do osób w tej chwili biernych zawodowo, dlatego że one do tej pory nie korzystały w dużej mierze ze wsparcia, były pozostawione gdzieś na uboczu same sobie. A ponieważ no, mamy do czynienia mimo wszystko z niekorzystnymi tutaj zjawiskami, jak zmniejszenie liczby osób w wieku produkcyjnym i prognozowane zmniejszenie liczby osób pracujących, to musimy też do tych osób wyjść z ofertą, żeby zainteresować je podjęciem pracy.
Jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że rozmawiamy już nie o rynku pracodawcy, a o rynku pracownika, ponieważ to właśnie pracodawcy mają w tej chwili kłopot. Czy oni nie chcieliby wskazać takich kierunków, w których warto szkolić tych młodych ludzi, żeby szybciutko na tym rynku pracy znaleźli swoje miejsce?
Tak, jak najbardziej bierzemy pod uwagę potrzeby pracodawców. Między innymi jest to jedno z kryteriów obowiązujących w konkursie, że te szkolenia, które będą realizowane, muszą odpowiadać potrzebom rynku pracy. Może być to poprzez odpowiedź na te potrzeby, które my zidentyfikowaliśmy w swoich badaniach, lub też poprzez uprawdopodobnienie zatrudnienia właśnie u pracodawców, poprzez rozmowy z nimi, diagnozowanie, jakie są ich potrzeby, nie tylko w zakresie ogólnie zawodu, ale też konkretnych umiejętności, konkretnych kompetencji, których brakuje osobom, które zgłaszają się na oferty pracy, a jednak nie spełniają oczekiwań.
My cały czas mówimy konkurs, konkurs, konkurs. Gdzie do tego konkursu przystąpić? Na czym ten konkurs polega?
W tej chwili akurat prowadzimy nabór wniosków o dofinansowanie. Do 14 lipca można jeszcze aplikować o wsparcie. Szczegółowe zasady odsyłam mimo wszystko do strony internetowej naszej, dlatego że regulamin konkursu jest dosyć rozbudowany i rzeczywiście dużo tutaj obowiązków trzeba spełnić. Natomiast generalnie startować mogą instytucje rynku pracy, czyli na przykład instytucje szkoleniowe, które zajmują się właśnie aktywizacją osób pozostających bez zatrudnienia.
A jeśli jakaś z tych osób, o której rozmawiamy do tego 29 roku życia ma już pomysł jakiś na siebie, no chciałaby założyć jakąś własną niewielką firmę, tylko potrzebuje tego koła zamachowego, potrzebuje tych pieniędzy na uruchomienie, na zakupienie jakiegoś sprzętu, na zrobienie witryny internetowej, by się trochę poreklamować. Co wtedy?
Mamy już w realizacji 12 projektów, w tym jeden zakłada właśnie udzielanie wsparcia dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Także zapraszamy do nas po szczegółowe informacje. Na pewno takie osoby, które są zainteresowane, będą mogły tutaj takie wsparcie odnaleźć.
Myślę, że nie tylko ci młodzi ludzie, którzy nie pracują i nie kształcą się i nie szkolą, nie uzupełniają swoich umiejętności i kwalifikacji, potrzebują wsparcia, bo na rynku pracy wsparcia potrzebują także osoby niepełnosprawne.
Tak, zgadza się, do nich również kierujemy swoją ofertę. Zresztą myślę, że one potrzebują wsparcia w sposób szczególny, dlatego że bardzo często przez pracodawców są po prostu pomijane. Stąd staramy się przełamywać też te bariery i też ułatwiać skorzystanie ze wsparcia osobom niepełnosprawnym poprzez szereg usprawnień, w tym m.in. dostosowań takich związanych z barierami architektonicznymi, czy też z takimi psychofizycznymi. Tak, tutaj mamy na przykład możliwość skorzystania z trenera pracy, który taką osobę będzie motywował i wspierał w aktywizacji, którą ona podejmie. Polskie Radio PIK.
Pani Anna Lewandowska, jak określić pani profesję?
Na rynku najczęściej określane to jest pomiędzy trenerem a doradcą zawodowym. W takim szerokim spektrum, jak najszerzej, jak można to zrozumieć.
Co to znaczy właśnie trener zawodowy? Kto do pani przychodzi? Kto jest pani uczniem?
To są osoby, które zmieniają swoją drogę życia. Mówimy o życiu zawodowym, czyli z jakichś przyczyn, niekoniecznie to są zwolnienia, czasem to są zakończenia kontraktów, czasem dobrowolne rozstania z firmą, stają w punkcie A i muszą przejść do punktu B, C, D.
Ale takie ponowne stanięcie w tym punkcie A, jak pani mówi, czyli na starcie, zdarza się ludziom, którzy są już obarczeni jakimś życiowym doświadczeniem, zawodowym doświadczeniem?
Tak. W związku z czym pierwszy krok to jest oczywiście ten punkt A, czy my to nazywamy spozycjonowanie na rynku, czyli dokładny pomoc w określeniu tej osobie, jej posiadanych kompetencji, ocenę tej kompetencji, ale nie w skali przedsiębiorstwa, w którym, czy organizacji, w której do tej pory funkcjonowała, ale w skali, jak ocenia to rynek. czyli dotychczasowa droga zawodowa, która rozwijała się często w jednej firmie, może być w ten sam sposób kontynuowana na rynku pracy zgodnie z jej potrzebami, pojęciem kariery, drogi zawodowej.
Może zatem zdarzyć się tak, że w mojej poprzedniej firmie, która po prostu przestała istnieć, byłem ważną personą, byłem jednym z członków kierownictwa, ale tu się nagle okazuje, że moje kwalifikacje, moje zawodowe umiejętności na obecnym rynku pracy wcale mnie do takiej funkcji, takiego stanowiska nie predestynują.
Tak, to jest w kategorii grup, nazwijmy to specjalistów, bardzo częste. Ja określiłabym, że to jest na obecną sytuację około 90% ludzi i to jest to najgorsze, takie pierwsze zetknięcie się z rynku pracy. Ja tu rządzę, jestem specjalistą, mam władzę, a nagle rynek mnie niemalże samoistnie degraduje do pozycji początkującej. Czy za tym wiążą się bardzo duże konsekwencje, bo to nie chodzi tylko o nazwy stanowiska, ale za tym idą pieniądze, za tym idą władza, możliwość dalszego rozwoju. Bardzo często może być tak, że ja w ogóle nie mam szansy na podjęcie pracy, czyli w tym momencie utknąłem, bariera przede mną i rynek nie chce ze mną rozmawiać.
Rynek nie chce ze mną rozmawiać, ale przecież to nie kończy moich możliwości, bo tych możliwości jest sporo. Chyba taką pierwszą rzeczą, która takiemu człowiekowi jest potrzebna, to psychiczne wsparcie. Ja jestem coś wart, musi sobie na początku taki człowiek powiedzieć.
Unikamy słowa psychiczne, bo to zaraz się wszystkim kojarzy z kozetką i psychologiem, a osoba, która przychodzi, nie chciałaby tego, czyli nazwijmy to samooceną, czyli dokładnie odzyskanie poczucia wartości w kontekście ja coś umiem, jeśli nawet to rynek nie kupi, to rozejrzyjmy się wokoło, zróbmy taką 360, którą z kompetencji najprościej byłoby na dzień dzisiejszy podwyższyć, rozszerzyć, tak żeby znowu na rynku rynek postrzegał we mnie specjalistę.
Taka niska samoocena tyczy przede wszystkim osób, które w naturalny sposób wykluczyły się z tego rynku pracy kilka lat temu. Myślę na przykład o kobietach, które urodziły dziecko, które zostały w domu, a które nagle widzą u siebie potrzebę posiadania także tej sfery życia zawodowej.
To jest bardzo szerokie pojęcie samooceny, dlatego tutaj takie przejście obok może nie oddałoby całego procesu. Nazwijmy to w ten sposób, jeśli nie umiem zrobić kroku. Tak, czyli pojęcie samooceny może być szerokim. Dla jednego to jest niemalże przepaść, a dla jednego to wystarczy zrobić krok, tak? Czyli jestem niedoskonałym w tym. My mamy taką tendencję postrzegania siebie poprzez to, co nie umiemy, tak? Czyli nie ruszę dalej, bo nie umiem tego i tego, a rynek to potrzebuje. Rola osoby prowadzącej w takim projekcie to zbudowanie samooceny, to nie jest jakby taka porada psychologiczna, tylko spójrzmy na ten zasób, który masz. Doceńmy go, ogarnijmy go, zobaczmy, jak ceni rynek. I to od razu powoduje, że dana osoba zaczyna widzieć te możliwości. Czyli
postrzegać siebie także inaczej.
Postrzegać siebie inaczej, bo z reguły strach przed zrobieniem kroku to jest nie wiem dokąd iść, tak? Co mogę z tym zrobić. W momencie jak dostrzegam, to jest całkiem niezłe, natychmiast dostaję siły, natychmiast chcę dalej zrobić krok. No i potem już jest następny etap, przygotujmy się, czyli zróbmy narzędzia, przygotujmy się do procesu rekrutacji, który dla wielu osób jest nieznaną drogą. Zakończyły na zwykłych rozmowach kwalifikacyjnych, a rynek poszedł dalej, wprowadził testy, assessment, case'y różnego rodzaju. Są to określenia, które, smoki, które przerażają.
No przyznam, że sam jestem w tym momencie przerażony, bo kiedy ja rozpoczynałem moją pracę, wystarczyła rozmowa z przyszłym pracodawcą, który powiedział, witamy na pokładzie i to było na tyle. A teraz pani mówi o takich rzeczach, o których się filozofom nie śniło.
To znaczy, myślę, że filozofowie w ogóle by się tym nie zajęli. Natomiast rynek rozwija metodologię. Idziemy coraz bardziej w kierunku, że specjalista to nie jest tylko wiedza twarda, którą możemy się nauczyć z książek i jest najbardziej wymierna. Łatwy test, wiemy na jakim jesteś poziomie. Natomiast coraz większy nacisk się kładzie, że sukces to jest to, w jakiej to jest osobie, czyli nie posiadana wiedza, tylko w jaki sposób ona potrafi tą wiedzę przetworzyć i jak funkcjonuje w środowisku. A tego testami nie można zbadać. Stąd rynek, chcąc dopasować do swojej kultury organizacyjnej, do swoich zadań najlepszą osobę, musi ją w inny sposób skonfrontować. No i stąd są te różne narzędzia. One nie są straszne, do tego można się przygotować. I ważne jest, żeby ta osoba, zanim wyjdzie na rynku pracy, raz przeszła przez to. Zobaczyła, co to jest. Usadowiła się w tym i w tym momencie nabierze fajnego dystansu. Nie będzie to taki straszny smog, który zionie ogniem. Polskie Radio.
Ile pieniędzy ma nasze województwo kujawsko-pomorskie na program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój?
Mamy około 120 milionów euro, czyli to jest na dzień dzisiejszy mniej więcej 530 milionów złotych. Większość z tych środków jest przeznaczona na aktywizację osób zarejestrowanych jako bezrobotne, to jest około 450 milionów złotych i około 80 na aktywizację osób niezarejestrowanych, w tym biernych.
Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
11 lipca w poniedziałek upłynął w tym roku ostateczny, wydłużony termin składania przez rolników wniosków o unijne dopłaty obszarowe za rok 2016. Ilu kujawsko-pomorskich rolników złożyło w tym terminie wnioski? Dodajemy już z sankcjami finansowymi, potrąceniami z dotacji. Jak w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa upłynął ostatni okres i dzień? Odwiedzimy też podbydgoską gminę Osielsko, by dowiedzieć się, jak korzysta i na co z unijnych funduszy z budżetu na lata 2014-2020. Najpierw jednak zajrzymy do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Chciałabym złożyć ten wniosek o dopłatę, bo mam aż cały 1 hektar nad jeziorem.
A dlaczego tak późno? Bo to ostatni dzień.
Nie ostatni, bo jest do 15, do 11.
Ewelina Lewandowska, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Zespół Doradztwa w Bydgoszczy. Jeszcze jeden rolnik w ostatnim dniu zgłosił się, prosił o pomoc w wypełnieniu wniosku. To było niewielkie gospodarstwo.
Tłumaczył się, dlaczego tak późno, w ostatnim dniu, z potrąceniami?
Raczej nie, cieszył się, że jeszcze zdąży w tym terminie, także żadnych tłumaczeń dodatkowych nie było.
Mimo, że otrzymał już tylko 70% należności unijnych. No. Tutaj pomagacie po prostu rolnikom. Wcześniej tu były tłumy.
Kolejki były, no w tej chwili już tylko ostatnia osoba się pojawiła.
Z zasady składa się między 15 marca a 15 maja. Plus 25 dni, a generalnie chodzi o dni robocze w tych wysokich dniach. A zostało przedłużone o rok, dlatego ostatni dzień składania wniosku.
Aha, no dobrze. Dobrze, to zobaczymy, albo złożę, albo nie, no nie wiem.
Sankcję tak zwaną, terminową.
Z potrąceniami.
No, tak.
1% tak. Za jeden dzień.
Złoci.
No.
Ale jeszcze się opłaca.
No pewnie, że tak.
Złoży pani?
Tak.
Marta Goncerzewicz, główny specjalista Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bydgoszczy. Ostatni dzień przyjmowania wniosków obszarowych. Jeszcze znalazło się kilku producentów i na przestrzeni ostatnich kilku dni też te wnioski się pojawiały tutaj w biurze. Już z potrąceniami, gdzie za każdy dzień roboczy potrącamy już 1% z płatności. Przyjmujemy te wnioski z sankcjami przez 25 dni, a zatem tym, którzy złożą wnioski, przyślą je pocztą. Potrącimy niestety 25% tych płatności, no ale zawsze jakieś tam pieniążki jeszcze zostaną. Producenci mniejsi, dlatego że tym dużym producentom, którzy rzeczywiście mają spore gospodarstwa, zależy na tym, żeby te wnioski były w terminie złożone.
Czyli do 15 czerwca.
Do 15 czerwca w tym roku, tak. Termin został również przedłużony w tym roku, tak jak i w roku poprzednim. Wiadomo, że oni pilnują tych terminów, dlatego że dla nich są ważna pozycja budżetowa w ich gospodarstwach rolnych, więc oni starają się w tych terminach bez potrąceń zawsze wyrobić, złożyć, czy to przez pocztę, czy przez doradców, czy przyjść po prostu osobiście pocztę, dlatego że liczy się data stempla pocztowego nadania takiego wniosku.
Przy telefonie w Toruniu pan Radosław Surdyk z kujawsko-pomorskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ilu kujawsko-pomorskich rolników złożyło w sumie i ile tych wniosków już dotarło do agencji o dopłaty unijne?
Na rok 2016 złożono w biurach powiatowych 64 189 wniosków.
To jest nieco mniej niż w latach poprzednich.
Tak, to jest tendencja, co roku jest troszeczkę mniej tych wniosków składanych.
Ubywa gospodarstwo, ale ziemi nie ubywa. Natomiast ile wniosków wpłynęło już po tym terminie pierwotnym 15 czerwca, czyli już z sankcją finansową, z potrąceniami?
W tym roku takich wniosków jest 696.
No jeszcze być może dojdą pocztą, bo trzeba się z tym liczyć, że ktoś wysłał w poniedziałek.
Tak, to jeszcze te wnioski są na pewno i na pewno będą jeszcze doliczone do puli wniosków.
Pani Katarzyna Kaszmarek-Sławińska, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Głównie pocztą przychodzą.
Tak, także Prawdopodobnie na koniec tego tygodnia już będziemy mieć oficjalną liczbę wszystkich złożonych wniosków, które będą podlegały dalszym rozstrzygnięciom.
Z tego wynika, że jednak jeszcze sporo się nazbierało tych wniosków spóźnionych z potrąceniami.
Tak, ale głównie to dotyczy właśnie mniejszych gospodarstw. Na pewno ci rolnicy, którzy posiadają duże gospodarstwa towarowe, na jakiekolwiek potrącenia z tytułu chociażby złożenia nie w terminie, nie pozwalają sobie.
Do kiedy agencja musi uporać się z weryfikacją, z opracowaniem tych wniosków? Do kiedy rolnicy muszą w ogóle nanieść jakieś poprawki?
Rolnicy mogli do 11 lipca złożyć zmiany jeszcze i uzupełnić kompletność wniosków. W tym momencie mogą składać wyjaśnienia do wniosków jeszcze, a obsługa wniosków kończy się wydaniem decyzji, więc ten czas na złożenie wyjaśnień przez rolników tak faktycznie ostatecznie upływa 1 marca przyszłego roku, kiedy to jest ostateczny termin na wydanie decyzji. W tym momencie już nie ma możliwości uzupełnienia kompletności wniosków, ale rolnicy mogą jeszcze składać wyjaśnienia do wniosków i jeżeli będą teraz wzywani, to będą wzywani do złożenia wyjaśnień do wniosków, jeżeli będą...
Czyli korygujących pewne dane.
Dokładnie, tak, jakieś nieprawidłowości stwierdzone w ramach kontroli. W zależności od tego, jakie błędy zostaną wykryte, może doprowadzić to do odmowy płatności albo do zmniejszenia kwoty przyznanej płatności.
Samorządy gminne starają się pozyskiwać nowe fundusze z nowego budżetu unijnego. O jakie fundusze stara się i jakie ma szanse gmina Osielsko w powiecie bydgoskim, wójt gminy Osielsko, pan Wojciech Sypniewski. Jakie potrzeby, ale przede wszystkim do czego się przymierza gmina, do pozyskania jakich zwłaszcza funduszy, na jakie cele?
No muszę na początku powiedzieć, że bardzo ważną rzeczą dla nas jest ZIT, czyli zintegrowane inwestycje, dlatego że czekamy na ogłoszenie konkursu dotyczącego budowy przedszkoli. My już to przedszkole mamy bardzo zaawansowane i liczymy na to, że dostaniemy środki na ten cel, tylko muszę wspomnieć, że nie jest to konkurs zwykły na budowę przedszkola, jest to tak zwany konkurs zintegrowany, równolegle musimy przygotować programy tak zwane miękkie, które również będą pomocne przy realizacji projektu i będą przede wszystkim brane pod uwagę przy podziale środków. To jest temat numer jeden, bo bardzo gorący. Najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu ten konkurs będzie ogłoszony. Jesteśmy do tego przygotowani.
Jakie byłyby to przedszkole?
To jest przedszkole, pierwsze przedszkole publiczne na terenie gminy. Na 100 młodych obywateli naszych. Dotychczas nie mieliśmy takiego przedszkola. Mamy kilka przedszkoli prywatnych, ale publicznego nie było. Myślę, że jest to zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i tutaj Rada Gminy taką decyzję o budowie podjęła już w ubiegłym roku. W tej chwili finalizujemy sprawę. Równolegle, jeżeli chodzi o ZIT, cały czas pracujemy i to wspólnie ze starostą powiatowym Bydgoszczy nad tematem budowy sieci ścieżek rowerowych. Jesteśmy w tej chwili po wstępnych uzgodnieniach. Jest rzeczą oczywistą, że w pierwszej kolejności będzie budowana ścieżka rowerowa z Fordonu do Jaróżyna, na czym nam bardzo zależy, ale to jest praktycznie sprawa już też daleko posunięta, ponieważ starostwo dysponuje projektem już budowlanym na ten cel. Przygotowujemy się do następnych odcinków, które będą przebiegały przez teren naszej gminy, aby powstała sieć łącząca niektóre miejscowości powiatu właśnie ścieżkami rowerowymi. Następny temat bardzo ważny to oczywiście budowa dróg. No już udało nam się praktycznie złożyć wniosek w ramach PROW-u na budowę jednej z ulic, ulicy Letniej między Maksymilianowem a Osielskiem. To już jest sprawa również bardzo daleko zaawansowana, ale przygotowujemy również następne projekty. W tej chwili jest budowana ulica Krakowska, drugi etap z Jaróżyna do Żołędowa. Liczymy też, że uda nam się pozyskać na ten cel środki, jeżeli oczywiście w konkursie dostaniemy odpowiednie noty. Mamy troszeczkę problemu z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, ponieważ nasza gmina jest w tak zwanej aglomeracji. I tutaj bardzo nam trudno złożyć w ogóle wniosek, ponieważ wymagania są związane z ilością przyłączy na kilometrze bieżącym sieci. Nie jesteśmy w stanie na jednym kilometrze tylu mieć odbiorców, jak sobie to tutaj w konkursie wymyślono. No i z tym mamy nieco problemów, ale myślę, że z własnych środków te sieci będą budowane dalej. Właściwie myślę, jestem pewny, bo w budżecie odpowiednie środki są przeznaczone. Czekamy na następne konkursy. Jesteśmy przygotowani, żeby wziąć udział w każdym konkursie, który będzie związany na przykład z termomodernizacją, dokumentacją obiektów. Tu też dysponujemy już dokumentacją projektową i praktycznie ruszymy w momencie, kiedy Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosi odpowiedni konkurs. Cały czas jesteśmy w toku realizacji projektu związanego z wymianą azbestu. Ten pierwszy etap w tym roku już zakończyliśmy. Wielu mieszkańców skorzystało z dotacji na usuwanie azbestu i mam nadzieję, że ten program będzie w dalszym ciągu kontynuowany. No i sprawa bardzo ważna również dla gminy. W tej chwili dysponujemy jednym tak zwanym PSOK-iem, czyli tym punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Żołędowie na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego. Przymierzamy się do budowy następnego. Wiemy, że jeżeli weźmiemy udział w konkursie, mamy szansę na uzyskanie 80% dofinansowania. Także staramy się naprawdę o duże pieniądze, ale powiem szczerze, że każde pieniądze, które by trafiły do budżetu gminy i pomogły nam realizować projekty, które mamy przygotowane, no z radością przyjmiemy.
Ale przy tym trzeba mieć i własne pieniądze, własny udział w budżecie gminy.
No muszę powiedzieć, że tutaj Rada Gminy podjęła odpowiednie decyzje. W budżecie na rok 2016 mamy środki, które są wymagane do złożenia wniosku w konkursie. No i dysponujemy również wieloletnim planem, który wskazuje nam, jakie środki musimy przeznaczyć nie tylko na dofinansowanie, ale na całkowitą realizację projektów. A jeżeli nam się uda to dofinansowanie uzyskać, będziemy mogli zrobić po prostu nieco więcej niż planowaliśmy.